Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Paweł Maciejewski, Kukiz 15. Wita Łukasz Brodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I od Pawła Kukiza może zacznijmy naszą rozmowę i jego reakcji na to, że Senat wczoraj nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Andrzeja Dudy konsultacyjnego referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian konstytucji. Może taka długa teza. A Paweł Kukiz na swoim profilu facebookowym napisał dość, myślę, też obraźliwe słowa pod adresem senatorów, którzy jedni głosowali przeciw, mowa o senatorach Platformy Obywatelskiej, inni wstrzymali się w głosach można powiedzieć to o tym klubie Prawa i Sprawiedliwości. Nieliczni głosowali za, również z partii rządzącej. Jak pan ocenia to, że Senat odrzuca, a może właściwie nie przechodzi ten wniosek, tak? No bo właściwie rządowa partia ma większość do tego, żeby ustanowić w tym terminie to referendum.
No niedobrze się stało tak naprawdę, ponieważ została odrzucona możliwość tego, by obywatele zagłosowali, decydowali o tym, co się dzieje w państwie, co może się dziać dobrego w konstytucji. Jeżeli kolejny raz odrzuca się takie pomysły, oczywiście referendum jest kosztowne, to trzeba pierwsze zaznaczyć, że w tym terminie i kosztowne referendum z takimi pytaniami, bo to były na samym początku zarzuty, tak? Dlaczego to referendum ma się odbyć i czy w tym terminie i z takimi pytaniami, bo oczywiście prezydent zadał na początku 15 pytań, potem zweryfikował to do 10 pytań, ale były tam pytania fundamentalne. My zaznaczamy jako Kukiz 15, że były kluczowe do tego, żeby ewentualnie próbować zmienić ustrój państwa i oddać władzę obywatelom. Czyli JOW-y, o które walczymy cały czas, system prezydencki, za którym jesteśmy, ponieważ prezydent, który zdobywa kilka milionów głosów, prawie 8, jak nie więcej, w zależności od tego, jaka jest frekwencja w wyborach, powinien mieć decydujący głos. Ważny głos w sprawach państwa, nie tak jak teraz, taki bardziej turystyczny i wizerunkowy, bo do tej pory tak to wygląda, ponieważ mamy inny system i to powinno, i oczywiście referendum, które powinno zostać wpisane do konstytucji jako obligatoryjne, z progami lub bez, bo to jest jeszcze kwestia do dyskusji. Jeżeli nie byłoby tych progów frekwencyjnych, to możliwe, że większa część obywateli jednak zdecydowała się, by się pójść uczestniczyć w takich wyborach, wiedząc, że każdy głos ma znaczenie. Czy ma to 7%, czy 8%, jak było za czasów referendów Bronisława Komorowskiego, tej niskiej frekwencji, no powodują to jednak progi wyborcze, bo jeżeli tych progów byśmy ewentualnie znieśli, co no oczywiście to jest moje zdanie, spowodowałoby to, że każdy głos ma znaczenie, bo oczywiście druga strona twierdziłaby, że no dlaczego głosuje i ma wpływ na losy państwa w referendum tak mała grupa ludzi. Dlatego to było to istotne, te trzy pytania. No i oburzenie nasze jako Kukiz 15 jest oczywiste. Nie pozwala się ludziom decydować o losach państwa. No to kto ma decydować? Znowu Sejm? Znowu Senat? Tak naprawdę to po co oni tam siedzą? No po to, żeby ewentualnie wypełniać swoje godziny pracy i dalej decydować o tym, co będą obywatele robić w kraju, tak? Jest to złe i niedobre, dlatego tak się sprzeciwiamy, dlatego tak nasz lider Paweł Kukiz dość emocjonalnie
uzasadnia to nazywanie senatorów po imieniu. Hołotą bolszewicką, postbolszewicką, czy wręcz nawet, no nie wiem, czy przytaczać takie słowa, gnojami,
ale to wychodzi, senatorowie... to wychodzi z serca, to wychodzi z człowieka, to zbulwersowanie, no tak naprawdę to Paweł Kukiz pociągnął cały tłum za sobą, dlatego, że ludzie uwierzyli w to, że można po prostu stanąć w cudzysłowie na czele jakiejś grupy społecznej, która jest zbulwersowana tym, co się dzieje, i mówić dosadnie. Widocznie można. I na to jest, to nie jest język polityczny, nie jest dyplomatyczny, ale wyraża rzeczy po imieniu.
Sami senatorowie, ci, którzy wstrzymali się od głosu, mówią, że oni nie są przeciwko samemu referendum, ale temu, że jest ono po pierwsze w złym terminie, a po drugie no chyba za drogie, jeżeli chodzi na możliwości państwa na ten moment.
Termin można się zgodzić. No można było przedyskutować, czy to ma być tydzień wcześniej, tydzień później. Akurat w tym momencie mamy wybory samorządowe. No mamy też termin 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości. To są ważne daty. No oczywiście, że nie powinny zachodzić na siebie, no ale znowu mamy konsultacje i znowu mamy taki krótki czas dyskutowania na temat referendum ważnego dla kraju w terminie, kiedy są i wybory samorządowe, i ważna data stulecia. Należałoby to wcześniej przedyskutować, a nie istotę, to meritum, czy to referendum ma być, czy nie. Jakie pytania? Bo ono powinno się odbyć, może się odbyć w każdym innym terminie, prawda? Ale tu chodzi o to, że tego referendum w ogóle nie powinno możliwe, że być. No bo To było też jakimś takim głosem niektórych ludzi, że kosztuje za drogo. No ale zawsze będzie tyle kosztowało. No na wiele innych rzeczy państwo wydaje pieniądze, a na referendum tak naprawdę możliwe, że i raz w roku powinno być przeznaczona na to pula z budżetu państwa po to, żeby w ważnych i istotnych sprawach dla kraju mogli wypowiedzieć się obywatele.
Może to jest dobry pomysł, który podchwycą rządzący, zobaczymy. A przejdźmy do spraw lokalnych. Afera ZZUM, czyli Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich, wczoraj na antenie ogólnopolskiej telewizji polskiej. I taka może trochę pigułka, w pigułce podana ta sprawa. Jakby pan skomentował to, co się dzieje wokół tego, gorąco za oknami, gorąco również w środowisku zielonogórskim, ludzie o tym mówią?
Sprawa bulwersuje, z pewnością. I to środowiska polityczne, bo obawiam się, że mieszkańcy i tak nie zwracają uwagi na takie sprawy. I to jest przykre, bo ginie osoba, popełnia samobójstwo, doprowadza siebie do takiego stanu, w którym już nie może wytrzymać, tak? Z racji tego, który opisuje oczywiście, mobbingu i innych spraw, bo mamy tutaj do czynienia również z tym mailem, listem, anonimem, również pracowników, którzy boją się, napisali to w liście, co się dzieje, więc sprawa tym bardziej bulwersuje, że takie rzeczy dzieją się w mieście, a sprawa po prostu prawdopodobnie przycichnie. Tu powinna zająć się prokuratura. Tak, to po pierwsze, rzetelnie pracować, inne służby, które powinny wkroczyć do miasta i przeanalizować dokumenty, bo jeżeli prezydent miasta czy prezesi spółek nie mają sobie nic do zarzucenia, no to nie powinni się niczego obawiać, tak? To pierwsi powinni otworzyć drzwi, pokazać komputery, pokazać dokumenty i nieważne, czy tam są zyski, czy tych zysków nie ma, to powinni ocenić mieszkańcy, radni, to powinno być nagłośnione, czy taka spółka powinna funkcjonować w ogóle, jeżeli nie wypracowuje zysków, czy wypracowuje zyski tylko po to, żeby opłacić na etaty osób, które tam pracują, czy w ogóle jest konieczna czy nie do prowadzenia miasta, no bo spółka jest po to, żeby ewentualnie zarabiać na siebie, no zarabia tylko na funkcjonowanie siebie, no to jest jaką spółką? Z punktu widzenia finansowego żadną, mizerną. Można powiedzieć, że prezesi już za to powinni polecieć, że nie wypracowują potężnych zysków, a tam jakieś kilkanaście tysięcy czy 60, można powiedzieć, że drobne pieniądze, patrząc na to, ile taka spółka mogłaby zarabiać, jeżeli w ogóle ma sens to funkcjonowanie.
Jest pan za odwołaniem zarządu
spółki? Zarząd sam powinien się odwołać. No jeżeli mieliby honor, to powinni podać się do dymisji, zrezygnować ze swoich funkcji na czas prowadzenia sprawy, z pewnością na czas do wyborów, no bo to nie jest taka sprawa, że wyszły jakieś tam problemy w papierach, czy coś było nie tak. Ja tu nikogo nie osądzam, ale jeżeli ktoś już, jeżeli mówimy o księgowej, no popełniła samobójstwo, to jest to sprawa jeszcze od czernia, przepraszam, może wskazuję, bo to mówi o tym jawnie w liście, co się wydarzyło, no to nie można przejść tak po prostu obok tego, tak? To honor nakazyłoby, tak naprawdę honor prowadzenia, tak, tutaj pracy w spółkach miejskich, honor prezydenta do tego, by zdymisjonował te osoby, zastąpił je osobami, które pełniły te funkcje i pozwolił pracować w prokuraturze.
No, prezydent nie ma sobie do nic do zarzucenia, tak samo prezesi spółki, i pozwala, właściwie przerzuca całą sprawę do prokuratury właśnie. Mówi o tym, że warto, żeby najpierw śledczy wypowiedzieli się w temacie, a potem będą podejmowane jakiekolwiek ruchy. Tylko pytanie, czy to nam sprawę uzdrowi, bo wokół sytuacji jest wiele po prostu pytań, na które nie znamy odpowiedzi i niczego właściwie się nie dowiadujemy nowego, nawet z listu samych prezesów.
No, odpowiedzi były lakoniczne prezesów na pytania zadane w tym liście przez pracowników. No, odpowiadanie nie, bo nie. Jedno z takich pytań było. Nie było mobbingu, no nie było. I tyle. No to jest słowo kontrastu. Nie i już. No to nie przystoi w takim funkcjom sprawowania tej władzy w mieście, więc tu jest wiele złego się wydarzyło i wiele jest jeszcze do zrobienia.
I przejdźmy do jeszcze jednego tematu miejskiego. Chodzi o budżet obywatelski. Pan był osobą, która wielokrotnie zaangażowana z jednej strony w to, by brać udział w budżecie obywatelskim, z drugiej strony, by też wspierać tą inicjatywę na forum lokalnym, by jak najwięcej mieszkańców brało w niej udział. Jak pan ocenia tegoroczną edycję? Już po wynikach, po tych wszystkich emocjach z nią związanych, no i po udziale wielu osób albo rezygnacji, czy ludzie dalszym ciągu biorą chętnie udział w tym, aby głosować w budżecie obywatelskim, z drugiej strony, by zbierać głosy, pisać projekty. Czy pan w tym roku pisał projekt?
Nie, w tym roku nie uczestniczyłem w pisaniu projektów. Z racji tego, że no, w zeszłych edycjach brałem udział, moje głosy, zadania były, wygrały lub były w czołówce. W tym roku odpuściłem z racji różnych obowiązków i czasu, bo to trzeba naprawdę poświęcić czas, żeby te głosy zbierać, bo mamy jeszcze taki czas w tej budżecie obywatelskim, że ludzie sami nie wiedzą, że coś takiego funkcjonuje. Trzeba ich zmusić trochę do tych podpisów, do podpisania się, pokazania, na co należy głosować, na co można głosować.
W tym roku co to znaczy zmusić?
To znaczy, że no tak jak to się dzieje, no wyobraża sobie pan, że jeżeli jakieś zadanie zbiera ileś tysięcy głosów, kilkaset, to się nie dzieje tak z automatu, że ktoś sobie bierze, drukuje kartkę, podpisuje.
I trzeba przekonać ludzi do pomysłu.
Przekonać i edukować, a na to potrzeba czasu, bo brałem udział we wcześniejszych edycjach, pisałem projekty, promowałem te projekty, rozmawiałem z ludźmi, zbierałem podpisy, rozmawiałem z pozostałymi osobami, które również te projekty pisały i zbierały podpisy. To się nie dzieje tak po prostu. No, w niektórych przypadkach tak, jakaś część głosu trafia po prostu z internetu do domu, jak się ludzie dowiadują o tym, że mogą brać udział. W większości przypadków, żeby wygrać taki projekt, to trzeba się na tym porządnie napracować. A tu potrzeba czasu. Plus jest taki, że była już większa informatyzacja, tak? Fajny czas, no bo stwierdzam, że ten czas majowo-czerwcowy jest zdecydowanie lepszy niż listopadowy, jesienny. Powinno to zostać na takim etapie. Powinna być jeszcze promocja już od teraz zaczęta kolejnych edycji. No jest, mam już należałoby przygotować stronę, bo mamy stronę dedykowaną pod ten budżet obywatelski. Więc to są takie fajne rzeczy, które się zmieniają, bo ten budżet jednak się zmienia. Już można było głosować na 3 zadania, nie na jedno, czyli mieszkańcy mogli wybrać 3 małe zadania, oddać głos. Tendencja jest niestety spadkowa. Mówimy o tutaj 35 tysiącach głosów bodajże oddanych, ale jeżeli każdy mieszkaniec mógł oddać 4 głosy, no to prosta matematyka, 4 razy 9, wychodzi te 36, prawda? Więc około 9 tysięcy osób plus minus brało tylko udział w tym budżecie. W zeszłorocznych edycjach była większa ilość osób, która brała udział. Więc tutaj niestety jest tendencja spadkowa, mimo tego, że fajne pomysły były w zeszłorocznych edycjach i jeszcze wcześniejszych również. Niektóre zostały powielane, niektóre nie. Więc w każdej edycji nowe projekty wchodzą. Oczywiście te, które wygrały, to gratuluję oczywiście zwycięzcom, bo wiem, jaka jest ciężka praca nad tym, żeby jednak o te wygrane powalczyć.
Po wyborach samorządowych pytanie, czy będą jakieś zmiany w tym budżecie, to pewnie się okaże. A ja już panu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.